Witam Państwa, kłania się Wiesław Filich. Szczęść Boże wszystkim. Mili Państwo, znowu Global Times, znowu ta sama sprawa sprzed kilku dni, inne ujęcie z 16 lipca artykuł właśnie z Global Timesa. Amerykański zakaz podróżowania dla członków KPH jest paranoją i grozi przecięciem więzi rozpoczętych w 1972 roku, twierdzą analitycy. Pozwólcie Państwo, że zacznę cytować, bo ja pamiętam, co się działo w 1972 roku, pamiętam dyplomację pingpongową, która dla wielu z Państwa jest historią, a dla mnie po prostu jest częścią mojej wiedzy. Od tej dyplomacji pingpongowej zaczęły się stosunki chińsko-amerykańskie. I nie tylko od tego. A tak naprawdę to dla publisi to się zaczęło od tego. Dobra, powiem, co mam do powiedzenia, bo nie mogę. I Państwo, historia stosunków amerykańsko-chińskich z końca lat 60. zaczęła się w 69 roku. Kiedy ja byłem w Rosji przez 2 miesiące prawie. Wtedy wówczas sekretarz generalny KCKPZR Leonid Breżniew rozważał atak nuklearny na Pekin. Wtedy właśnie. Ale Chińczycy już wtedy mieli bombę atomową. Więc istniało prawdopodobieństwo, że gdyby się ten atak rozpoczął rosyjski na Pekin, to ja bym również gdzieś tam wyparł, na przykład w Moskwie, bo byłem przez kilka dni w Moskwie. Również w lecie. Albo bym tam nie dojechał, bo już by w Moskwie nie było. No w każdym razie to są takie moje dywagacje, również osobiste, ale pamiętajcie Państwo o tym, że właśnie od tego czasu, od tego momentu się zaczęło. To znaczy Amerykanie wtedy, nie pamiętam, czy to Kennedy, czy to Nixon, przekazali Breżniewowi, że atak na Chiny, nuklearny atak na Chiny spowoduje reakcję amerykańską. I to był 69 rok. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Czy relacje amerykańsko-chińskie, te współczesne, od tego się zaczęło. No bo wcześniej oczywiście były jeszcze za Kuomintangu relacje amerykańsko, właśnie kuomintangowskie. To Kuomintang, bo to Stany Zjednoczone popierały Kuomintang. Nie tylko Stany Zjednoczone, ale z drugiej strony Rosja popierała Kuomintang. O czym pewnie nikt nie wie, albo niewiele to kogokolwiek obchodzi. W każdym razie, tak, Nixon. To istotnie było. 72 rok to był Nixon. No i kiedy on się tam pojawił w Chinach. No i w tym 69 roku jakby ważyło się to, co... Czy ważyły się tak naprawdę losy świata. Czy tak naprawdę losy świata? Nie mam pojęcia, bo być może wcześniej, gdy Rosjanie próbowali zainstalować na Kubie swoje rakiety z głowicami nuklearnymi. I wtedy Kennedy odpowiedział im, że niech spróbują. No i nie spróbowali. A więc, ale to jakby pytanie, czy losy świata ważyły się w 69 roku, wtedy, kiedy Rosjanie chcieli zaatakować Chiny? Podejrzewam, że nie, bo Amerykanie na pewno by się nie zdecydowali na obronę Chin, ale groźba była realna, więc wyraźnie odstąpił od tej dzikiego sposobu załatwienia sprawy. No więc od 69 roku się zaczęło, od tego momentu, od tego lata, a później, pamiętajcie Państwo o tym, nie wiem, czy to w 69 roku były wydarzenia, to Surich, no tak, w zimie. każdym razie relacje chińsko-rosyjskie były bardzo, bardzo napięte. No to usłyszałem, przecież walki, nie wiem, trwały miesiąc. Dzięki Amerykanom udało się uspokoić tego wariata Breżniewa. No i dyplomacja, i właśnie zaczęła się dyplomacja ping-pongowa. Oczywiście zaczęła dyplomacja ping-pongowa, to znaczy amerykańska drużyna ping-pongowa spotkała się z chińską drużyną ping-pongową. No to było coś, jak dzisiaj pamiętam, to łaj. O niczym się innym nie mówiło, tylko o tym, że te dwie strony się spotkały. Te dwie drużyny ping-pongowe się spotkały. Tak naprawdę, to było coś niezwykłego. No i oczywiście to jakby się przełożyło na późniejsze relacje. Spowodowało ocieplenie relacji między Chinami i USA. I teraz przechodzę płynnie do artykułu. Administracja Trumpa podobno rozważa zakazanie członkom Komunistycznej Partii Chin i ich rodzinom podróżowania do Stanów Zjednoczonych. Jest to paranoidalny, makartowskie posunięcie napędzane przez ideologiczne uprzedzenia, które przeciągną dwustronne więzi z powrotem do 1972 roku, kiedy się one zaczęły. Proklamacja prezydencka wciąż w wersji roboczej może upoważnić rząd USA do cofnięcia wiz członkom KPH i ich rodzinom, którzy już przybywają w kraju, co doprowadzi do ich wydalenia, poinformował w środę zeszłą New York Times. Członkowie Armii Ludowej Wyzwoleńczej i kadra kierownicza przedsiębiorstw państwowych to również ludzie, którzy mogą napotkać ograniczenie w podróżowaniu do USA. Gazeta, która zazwyczaj krytykuje prezydenta USA Donalda Trumpa, zaznaczyła, że prezydent może ostatecznie odrzucić tę propozycję. Ponieważ KPH ma 91 milionów członków w Chinach, zakaz podróżowania wymierzony w członków KPH i ich rodziny miałby szerszy wpływ na szerszą gamę Chińczyków, wstrząsnąłby i tak napiętymi więzami chińsko-amerykańskimi. Zakaz podróży jest nierealny i w pełni odzwierciedla zimnowojenną mentalność i ideologiczne uprzedzenia, powiedział Global Timesowi Diao Deming, profesor nadzwyczajny na Chińskim Uniwersytecie Renmin w Pekinie. Po wprowadzeniu zakazu podróżowania prawdopodobnie nastąpiłyby odwzajemnione działania ze strony Chin, co zrujnowałoby trwające od 10 lat i dwustronne więzi i cofnęłoby stosunki z powrotem do 1972 roku. Z niewielkimi wymianami międzyludzkimi oraz ograniczonymi wymianą handlową i inwestycyjną, powiedział Xin Chang, zastępca dyrektora Center for American Studies na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju. W roku 1972, cofamy się w historii, ówczesny prezydent USA Richard Nixon odwiedził Chiny, rozpoczynając proces normalizacji stosunków chińsko-amerykańskich. Ja mam nadzieję, że znajdę klip filmowy właśnie z tamtego okresu. Oba kraje nawiązały formalne stosunki dyplomatyczne w 1979. Od tego czasu kwitł dwustronny handel, inwestycje, kultura, edukacja, wymiana międzyludzka. Chińscy studenci są największym źródłem zagranicznych studentów w USA od 10 lat. Według Instytutu Edukacji Międzynarodowej w 2019 roku w USA było około 370 tysięcy chińskich studentów. Znaczy chyba na tym poziomie, licząc tylko poziom uniwersytecki, natomiast na niższych poziomach zdecydowanie więcej, ponad pół miliona. Niektórzy amerykańscy politycy są paranoikami, cytuję chińską prasę, i zawsze chcieli doprowadzić do rozłamu między KPH i Chińczykami, ale wydaje mi się, że nie myślą dalej o tym, kto opiekuje się KPH. To znaczy, KPH pochodzi z narodu chińskiego i nie można go sztucznie oddzielić od narodu chińskiego, powiedział Xin. Powiedział, że sankcje i ataki USA na KPH to są sankcje nakładane na naród chiński. No niestety, ten biedny Amerykanin tego nie rozumie. 99-letnia KPH liczy 91 milionów 910 tysięcy członków z 4 milionami 680 tysiącami organizacji partyjnych na poziomie podstawowym pod koniec 2009 roku. Takie są dane z Departamentu Organizacyjnego Komitetu Centralnego KPH. W ciągu niespełna 100 lat liczba członków KPH wzrosła z ponad 50, wtedy gdy została założona w 2021 roku, i 4 milionów 490 w 1949 roku do właśnie 91 milionów. Stany Zjednoczone próbują, cały czas tutaj, próbują wciągnąć w Chiny w wojnę ideologiczną i podobne pola bitwy zimnej wojny sprzed kilkudziesięciu lat, które toczyły z Rosją. Przedstawiając KPH jako tyrana, Stany Zjednoczone chcą wybielić swój wizerunek jako latarni wolności i demokracji, aby wypracować krajowy konsensus, oczywiście w stosunku do Chin, i przyciągnąć rozproszonych sojuszników do wojny o powstrzymanie Chin, powiedział Xi. Wielu chińskich internautów wierzy, wierzyło, że ewentualny zakaz stanie się kolejną polityką USA, w której wszyscy mówią i nic nie robią, a niektórzy twierdzą, że USA stają się coraz bardziej szalone w swojej polityce wobec Chin z czystej zazdrości w stosunku do Chin. Ja się co do tego, tej drugiej części tego zdania przychylam, bo pierwszej nie rozumiem zresztą, że USA stają się coraz bardziej szalone w swojej polityce wobec Chin z czystej zazdrości o to, że Chinom się udaje, a im nie. Teraz Stany Zjednoczone są po prostu zazdrosne o Chiny. I im bardziej USA upadają, tym bardziej szalone się stają. Rosnące szaleństwo ujawnia ich porażkę i całkowitą hańbę na całym świecie. To jest zdanie jednego z internautów, pod którym ja się również podpisuję. Wang Wen, profesor i dziekan wykonawczy Chongyang Institute for Financial Studies na Uniwersytecie Renminbi w Pekinie, powiedział w czwartek Global Timesowi, że zakaz dotyczący członków KPH nie zadziała, ponieważ ani paszporty, ani inne wymagane materiały nie pokazują tożsamości członka KPH ubiegającego się o wizę do USA. Podobnie jak amerykańskie sankcje nałożone na chińskich urzędników w sprawach związanych z Hongkongiem, to jest tylko papierowy tygrys, który nie ma rzeczywistego efektu, powiedział Wang. Wang odwiedził Stany Zjednoczone około 50 razy, a jego 10-letnia wiza do USA została anulowana w 2019 roku. Jako członek KPH Wang powiedział: nie ma dla mnie znaczenia, czy jadę do USA. Za każdym razem, kiedy odwiedzam USA, jestem zapraszany przez stronę amerykańską. Jestem pewien, że następnym razem, gdy odwiedzę Stany Zjednoczone, to również będzie to na skutek zaproszenia ze strony amerykańskiej. Powiedział, że był w około 100 krajach i za każdym razem mówił z dumą, że jest członkiem KPH. Wang obalił również bezpodstawne twierdzenie, że Chińczycy ubiegają się o członkostwo KPH, aby awansować w swojej karierze. To twierdzenie jest nielogiczne. Członkowie KPH należą do wybitnych ludzi we wszystkich dziedzinach życia, a większość z tych, którzy zgłosili się na pierwszą linię walki z katastrofami lub na przykład z koronawirusem, była członkami KPH, a kręgosłup społeczeństwa to członkowie KPH. Powiedział Wang. Wielu znanych przedsiębiorców, takich jak Jack Ma, założyciel Alibaba Group, Wang Jilan, założyciel Dalian Wanda Group, są członkami KPH. Pozwólcie Państwo, że ja tutaj się ustosunkuję do tego, do tej części, do tej tezy, że Chińczycy ubiegają się o członkostwo w KPH, by awansować w swojej karierze. Tak było w PZPR. To oczywiste, ja o tym doskonale wiem. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, prawda? Znaczy wszyscy, których to interesuje. interesuje historia naszego kraju, wiedzą doskonale, że żeby awansować w PZPR-ze trzeba było być członkiem. Żeby awansować w ogóle, trzeba było być członkiem PZPR. Natomiast w Chinach sytuacja jest inna, no po prostu inna, inna kultura, inny sposób myślenia. I to akurat ja się tutaj powołuję na gówniany pism, czyli coś, czym gardzę, czyli Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, a gardzę tymi ludźmi, gardzę ich sposobem myślenia i nimi ich sposobem myślenia. Ale powołuję się dlatego, że oni w swoich wystąpieniach, które być może, nie jestem do końca pewien, ale ja przytaczałem dwa czy trzy ich takie radiowe wystąpienia. W każdym razie słyszałem wystąpienia ludzi z pismu i tam wyraźnie było powiedziane. Coś, co koreluje oczywiście z moją wiedzą. Czyni. To jest tak, że jeśli człowiek zaczyna być wybitny, a zwykły student, zwykły człowiek, najlepiej student, jeśli zaczyna być wybitny, im wcześniej, tym lepiej. Więc student, powiedziałem, najlepiej. Ale powiedzmy sobie, że już po studiach zaczyna być wybitny w swojej pracy, to dopiero wówczas zgłaszają się do niego ludzie z KPH, a może byś tak do nas przystał, ale dopiero wówczas. Sytuacja jest odwrotna. KPH, oczywiście kiedyś było inaczej, natomiast teraz tak właśnie to wygląda. Jeśli jesteś dobry, jesteś wybitny, to zapraszamy do nas. Rozumiecie Państwo tą różnicę? Mam nadzieję. Dobra. Proszę Państwa, ja myślę, że na tym zakończę, dlatego że tu można... Znaczy, nie wiem, czy zakończę. Ja dzisiaj skończę na tym, natomiast jutro postaram się Państwu przekazać drugą część tego artykułu, dlatego że ona pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, która dla mnie jest oczywista, ale dla Państwa na pewno nie. Mianowicie to, że Chińczycy nas nie rozumieją, to jest jasne. Problem polega na tym, że to działa w dwie strony, w obydwie strony. My nie rozumiemy również Chińczyków. Znaczy większa część z nas, znaczy większa część. Jednostki rozumieją Chińczyków, natomiast całe społeczeństwo nie rozumie Chińczyków. I dlatego, że to jest istotne, znaczy relacja społeczeństwo KPH jest dosyć istotna, chciałbym jednak poprowadzić jutro drugą część tego wywodu, kontynuować ten wywód, dlatego że uważam go za ważny. A na razie dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.